Witam was serdecznie wszystkich. Bardzo się cieszę z w ogóle zaproszenia. Mieliśmy przybyć większą ekipą, ale w końcu nie wiem, ile osób dzisiaj przybyło razem z nami. A jest moja siostra. Liczyłem, powiedziałem, że będzie 10 osób. Trochę się pomyliłem. Miałem nadzieję na więcej. A słuchajcie, no Palowice, no to jest kawałek taki ważny w moim sercu. Bez Palowic pewnie wiele rzeczy by się nie wydarzyło, a dzięki wam się wydarzyło. Tak z tego, co Grzegorz mówił, tak mi się wydaje, że już wiem, dlaczego przez prawie 10 lat nie byłem tutaj kaznodzieją. Czekałaby was kolejna rewolucja, ciekawe z czym teraz. Ale może zacznę od początku. Słuchajcie, to był 2000 rok, 15 lat temu. Pamiętam pierwsze moje nabożeństwo, to był maj, piękna pogoda. I te piękne twarze tych dwóch tutaj panów, które wyszły na powitanie, nie wiem dlaczego, bardzo serdecznie się przywitaliśmy. I wiecie, to był taki czas, kiedy myśmy poszukiwali swojego miejsca w życiu duchowym. I dopełniał się pewnego rodzaju proces naszego przeżywania życia z Panem Bogiem. I ta była jeszcze ta stara kaplica. A pamiętam, że po tym uścisku ludzi, których pierwszy raz poznałem, ale tak jakbym ich znał całe życie, a wiedziałem, że wchodzę do jakiejś duchowej rodziny, duchowego domu, który też zaczyna być moim domem. I to było od pierwszego nabożeństwa. To było niesamowite, bo miałem wrażenie, że pierwsze nabożeństwo to był moment, w którym dopełnia się proces mojego nawrócenia. Choć trwał on dosyć długo. I wiecie, no potem się wydarzyły różne rzeczy. A tutaj Grzegorz był moim tatą chrzestnym, ochrzcił mnie po jakimś tam czasie. Wiem, że wygłosiłem tutaj swoje pierwsze kazanie, jakieś tam nauczanie. Różnie to wyglądało. I zawsze był z tym jakiś problem. Dwa razy bodajże, przynajmniej raz, to wiem, że miałem jakieś notatki, które trzeba było wydrukować, ale się okazało, że akurat prąd wyłączyli. Jak to na wsi. Więc to była taka dobra nauczka dla kaznodziei, że w zasadzie lepiej notatek nie mieć, oprócz samego, wiecie, samej Biblii, Pisma Świętego. Co ciekawe, tutaj też moje dzieci doświadczały pierwszości różnych rzeczy, bo pamiętam, że jak żeśmy tutaj zaczęli przyjeżdżać, to Jonatan się uczył chodzić. I zamiast na nabożeństwie, to biegałem z nim tutaj po boisku, a wiecie, nie tak dawno tutaj, do tej pory zresztą grał w rozgrywkach Edge Ligi. To takie no, fajne połączenia się tworzą. Wiecie, wiele czasu upłynęło. Ja 9 lat temu, w zasadzie to było już 9 lat temu, to był taki moment, kiedy zbór tutaj nas błogosławił i niejako wysłał nas do służby. W zasadzie to było dziwne, bo my mieszkamy, ja się urodziłem w Chorzowie, przyjeżdżaliśmy do Palowic przez 5 lat, potem próbowaliśmy w Świętochowicach też coś zaczynać wspólnie razem, ale w końcu tak to wyszło, że ja w Katowicach zacząłem usługiwać. No i to błogosławieństwo, to wysłanie do służby było niejako z Palowic do Katowic. To też taki bardzo ciekawy proces, który, no, przez który się wiele nauczyłem. Myślę, że wielu z was może mnie już nie kojarzy. Niektórych z was nawet imiona pozapominałem, także wybaczcie mi. 10 lat to już jest trochę czasu. Sporo się zmieniło. Ale do rzeczy. Słuchajcie, dzisiaj chcemy się też pochylić nad tym, co Słowo Boże mówi, a już parę razy zaglądaliśmy do różnych ksiąg. Dzisiaj, zanim otworzymy tą księgę, którą od pewnego czasu, powiem tak, męczę, bo są księgi, nad którymi jeżeli siądziecie, okaże się, że wymęczą was, wypocą i sprawią, że zastanawialiście się, po co braliście tą księgę, żeby ją nie tylko studiować, ale żeby ją przekazywać też innym. I ja za taką księgę się ostatnio wziąłem. Już miałem parę przemyśleń i kazań z tej księgi, więc tak naprawdę was czeka pewnego rodzaju skrót dzisiaj z pewnych rzeczy, aczkolwiek zatrzymamy się na fragmentach, które dzisiaj powinienem według mojej marszruty odczytać po kolei z Boże. To zajęłoby nam to dużo czasu, więc skrócimy to trochę. Ale zanim do tego przejdę, pomyślałem o tym, że warto zacząć w taki sposób, aby, aby odnieść nas do tej rzeczywistości, która nas otacza. A ta rzeczywistość od paru lat nie jest dla nas zbyt łaskawa. Otóż tym, co w sposób szczególny nas wszystkich dotyka i nie omija w żaden sposób, a wręcz ma stan permanentny, to jest różnego rodzaju kryzys. A tak jak on zaczął się w 2008 roku, tak trwa wciąż. W jednych miejscach jest lepiej, w drugich gorzej. Ale generalnie kryzys ekonomiczny, gospodarczy, światowy jest globalny i dotyka również nas, tutaj żyjących. Być może niektórym udaje się go przejść w lepszy, drugim gorszy sposób, ale tak naprawdę na swój sposób przyzwyczailiśmy się do kryzysu. Specjalnie nawet już nas tak nawet nie martwi. Generalnie nawet gdzieś stwierdzamy, że to jest po prostu coś zwyczajnego i normalnego. I być może dobrze. Bo zanim ten czas dużego kryzysu różnego rodzaju nastał, a w zasadzie to brzmiało jak przekleństwo. Tak? Jeżeli ktoś nas by postraszył czymś takim jak słowem kryzys gospodarczy na skalę światową, a to byśmy wspominali czasy, kiedy on wcześniej dopadał ten świat i bylibyśmy wystraszeni, co się stanie z naszymi dobrami, finansami, naszą sytuacją tu i teraz. A dzisiaj no coś się zmieniło, tak? W jedną lub w drugą stronę, ale generalnie przeżyliśmy i żyjemy dalej, więc jakoś się da. Być może to powinno zmienić nasze nastawienie. Kryzys przekleństwa można byłoby określić mianem szansy. A to już brzmi dziwnie. To wręcz brzmi, wiecie, prowokująco. Jak to? Kryzys z szansą? Otóż, no właśnie, być może nasze życie często na początku, wiecie, idealizujemy. Rozpoczynamy jakiś nowy etap naszego życia i chcemy, żeby ono wyglądało wyśmienicie, żeby ono tylko tak trwało i było tylko coraz to lepiej. Ale nie planujemy żadnych kryzysów, bo kryzys jest czymś złym. I nagle, gdy nas on dopada, w jakiejś takiej, może nie, wiecie, bardziej ogólnej sytuacji, ale naszej szczególnej, dopada na przykład nas jako wspólnotę, dotyka mnie jako człowieka, to zaczyna się jakiś jeden wielki problem. I co mamy z tym zrobić? Co mamy z tym począć? Czy mamy od tego uciekać, bać się, czy może skonfrontować? My się nie lubimy konfrontować z rzeczywistością, z innymi ludźmi. Bo tak naprawdę ta konfrontacja dotyczy nas samych. Bo być może to nas samych trzeba ruszyć z miejsca. Z miejsca, które mamy, wiecie, utrwalone, wysiedzone, zagrzane i wydaje nam się, że bezpieczne. Pomyślcie o tym, kiedy ostatnio was coś spotkało takiego osobiście, co wydało wam się czymś bardzo trudnym. Czegoś, co jeżeli mielibyście wybór, to byście tego nie wybrali. A jednak to was dopadło i coś z wami zrobiło. I po tym czymś jesteście już innymi ludźmi, niż byliście do tego momentu. Pytanie, co się zmieniło, tak? Czy na lepsze, czy na gorsze? Czy ten kryzys okazał się przekleństwem, czy też szansą w waszym życiu? To jest kwestia perspektywy. Jeżeli popatrzycie na to w ten sposób, że ten kryzys jest wam dany po to, aby zmienić to, co do tej pory prawdopodobnie źle szwankowało, znaczy źle działało, tak? Że szwankowało. I w związku z tym musiało się zatrzeć. Mechanizm przestał działać. I objawiło się to w taki, a nie inny sposób. To znaczy, że trzeba dokonać korekty, wymiany jednej rzeczy na drugą albo czegoś jeszcze więcej. Pomyślcie o teraz, chcę wskoczyć do tej księgi. Czas nam szybko leci i ucieka. Jak się może niektórzy z was domyślają, tą księgą jest księga Hioba, a księga kryzysu. Księga dramatu, a nie tylko człowieka, ale także i Boga. My znamy zazwyczaj ten, wiecie, narracyjny opis tego prologu, czyli początku, i epilogu, czyli zakończenia. Ale tym, co tak naprawdę może mieć dla nas olbrzymie znaczenie, to są te dialogi, które się odbywają wewnątrz tej księgi. To są A słowa to są wypowiedzi, przez które jest trudno przebrnąć. Czasami, wiecie, zacieramy się, czytając tego typu rzeczy, odrzucamy je, walczymy z nimi, wręcz przyjmujemy postawę Hioba. Nie zgadzamy się, nie rozumiemy. Ciekawe jest to, że pomijamy czasami taki szerszy kontekst tego, co tutaj się dzieje i co się wydarza w tej księdze. Nie mamy pewnych rzeczy wprost nazwanych, ale wiecie, w związku z tym, że to jest księga ze Starego Testamentu i ona jest mocno usadowiona w tej hebrajskiej, żydowskiej kulturze, to ona nawiązuje i w pewnym sensie dzieje się podczas pewnego szczególnego okresu w życiu społeczności żydowskiej. I nie chodzi mi o czas, wiecie, historyczny, czyli wskażemy jakąś datę przed wygnaniem, po wygnaniu, nie. To chodzi o coś, co się powtarza cyklicznie, czyli chodzi o kalendarz żydowski. Co roku Żydzi obchodzą te same święta, na wiosnę i na jesień. I każde z nich ma jakieś oczywiście swoje daleko idące znaczenie. My próbujemy dzisiaj rozumieć w kontekście tego, w jaki sposób się wypełniły na życiu Pana Jezusa czy chrześcijan. Ale tym kontekstem jest dzień sądu i czas sądu. Jak wiecie, nowy rok, czyli Rosh Hashanah żydowski, zaczyna się na jesień. Znaczy, to nie do końca jest prawda. Chodzi o to, że Rosh Hashanah to jest głowa roku, to jest środek. Środek roku. I w momencie, kiedy się Rosh Hashanah zaczyna świętem, do którego wszystko zmierza, jest Yom Kippur. Dzień przebłagania. To jest jedyny dzień w roku, którym jako jest nakazany post. Żydzi mają wtedy myśleć o swoich grzechach, o swoich występkach i mają prosić o przebaczenie. I te 10 dni pomiędzy jednym a drugim wydarzeniem to jest okres, kiedy oni mają właśnie okazywać skruchę, mają się opamiętywać, mają pokutować, chociaż to słowo etymologicznie nie brzmi poprawnie, ale w naszym kontekście jest zrozumiałe. I oto mamy sytuację, w której ci jego przyjaciele siedzą tam przez 7 dni i być może cała reszta odbywa się przez 3 kolejne dni, do samego dnia sądnego. I ci, którzy przychodzą, aby nie wiadomo najpierw, czy od razu chcą, ale z czasem to jasno wynika, potępić swojego przyjaciela, są jego sędziami zarazem. I to jest, wiecie, przedziwna sytuacja. Ci, po których spodziewalibyście się, że przyjdą, aby was pokrzepić, bez względu na to, w jakiej jesteście sytuacji, co się wydarzyło w waszym życiu, mają wczytane pewne scenariusze, tak? Pewne dogmatyczne myślenie o drugim człowieku. Mienią się być przyjacielem, ale tak naprawdę okazują się być waszymi sędziami. A to wszystko sprawia, że Hiobowi jest jeszcze ciężej. Człowiek tak ciężko doświadczony poprzez chorobę, a poprzez utratę majątności, poprzez to, że nawet żona nie jest mu przychylna. Miałby nadzieję, że może się podtrzymać na swoich przyjacielach. Ale tak się nie dzieje. Oni jeszcze bardziej mu dokładają, jeszcze bardziej go obciążają, oceniają, potępiają i osądzają. Rzecz w tym, że doprowadzają go do pewnego rodzaju skrajności. Oni, gdy ich weźmiecie wypowiedzi, ich, a w wielu miejscach to są rzeczy zacytowane w innych fragmentach Pisma Świętego, brzmią bardzo podobnie. I być może w tamtym kontekście mają swoje uzasadnienie, ale w tym kontekście okazuje się, że ukazują Elifaza, Bildada, Sofara jako ludzi, a którzy nie widzą drugiego człowieka jako tego, który może być w potrzebie, ale sztywno trzymają się swoich utartych poglądów. Tak? Takich stereotypicznych. Jest tak i koniec. Nie ma innej możliwości. Hiob natomiast okazuje się być człowiekiem, który do tej pory prawdopodobnie myślał podobnie jak oni. Przynajmniej w wielu kwestiach. Ale nagle, w związku z tym, że w jego życiu zachodzi zmiana, zachodzi kryzys, u niego już nie ma zgody na wizję świata, którą miał do tej pory. Tak? Ten ogląd rzeczywistości zupełnie mu się zmienia. Mało tego, on inaczej zaczyna postrzegać Pana Boga. Wiecie, jest pewnym, znowuż użyję kolejny raz tego określenia, procesie przemiany. I to jest bardzo trudny czas. Ale zauważcie, jak to jest z nami. My też, gdy przychodzimy na ten świat, kiedy poznajemy go coraz to bardziej, padają pewnego rodzaju określenia dotyczące Pana Boga. I tak jak dzieci teraz poszły sobie na szkółkę, zaczynają go poznawać, poznają go po dziecięcemu, tak? To w jakiś sposób każdy z nas wyobrażał sobie Boga jako małe dziecko, to było normalne. Ale gdyby tak to mu pozostało do dzisiaj, a jest już na przykład człowiekiem w podeszłym wieku, no to byłoby to co najmniej dziwne. Obraz Boga zmienia nam się z wiekiem, tak? Im jesteśmy starsi, jako bardziej doświadczeni, dojrzali duchowo, też ten obraz Pana Boga, który nam się kreuje, jest inny. I być może tak jak tutaj siedzimy, moglibyśmy się podpisać, wiecie, pod wieloma jakimiś wyznaniami wiary. Moglibyśmy, tak jak w tych modlitwach dzisiejszych, wypowiadamy, jaki Bóg jest. Tak, to jest część tego obrazu Pana Boga, który każdy z nas wewnętrznie ma. Ale to nie jest cały obraz. Nie da się wypowiedzieć wszystkich słów na temat Pana Boga i określić go, opisać, wiecie, zaszufladkować i wsadzić gdzieś tam, mamy to odhaczone i załatwione. Nie, Pan Bóg jest ponad to, oczywiście. My jedynie próbujemy przybliżyć się do tej rzeczywistości, próbujemy to opisać. I czasami używamy pewnych sformułowań. Pytanie, czy to samo przez nie rozumiemy? Może niekoniecznie. Mam nadzieję, że tak. Że jednak rozumiemy podobne rzeczy. Ale to wcale nie oznacza, że tak jak tu siedzimy, gdyby szło tak, wiecie, taką projekcję naszego obrazu Boga zrobić, to że ona będzie spójna albo będzie taka sama. Prawdopodobnie będzie się różnić i nie ma w tym nic złego. W zależności od tego, na jakim etapie rozwoju duchowego każdy z nas jest, taki ma obraz Pana Boga. Rzecz w tym, że jeżeli to jest proces stopniowy, to być może nie zauważamy tej zmiany. Ale Księga Hioba nas uczy o tym, że ta zmiana może być nagła, może być mocna, może być wręcz taka, że tak jak Hiob, będziecie chcieli po prostu umrzeć, bo świat wyda wam się bez sensu. Szeol, czyli grób, będzie bliższy waszemu sercu niż jakakolwiek inna nadzieja, bo tam będziecie się chcieli schować, ponieważ nagle wszystko się zmienia. Całkowicie, wiecie, przeobraża się świat, który do tej pory był dla was bliski, zrozumiały, naturalny, normalny. Oto teraz trzeba zrobić zmianę. I to boli. I Hiob jest tego przykładem. Jego przyjaciele w ogóle tego nie rozumieją. Potępiają go. Ostatnio czytaliśmy fragmenty z tej pierwszej przemowy, z tego pierwszego cyklu rozmów. Teraz rozpoczyna się drugi cykl od 15 rozdziału. Ale zanim jeszcze w to wejdę, dlaczego mogę mówić tak, jak mówię? Bo jeżeli przypatrzycie się każdemu z tych trzech przyjaciół, to okaże się, że każdy z nich reprezentuje jakąś szkołę myślenia. I to jest ciekawe. Każdy z nich będzie powracał do tych samych argumentów, będzie je jeszcze bardziej rozwijał, ale każdego cechuje coś charakterystycznego. I to jest tak jak z nami. A co innego nas bardziej interesuje, co innego bardziej akcentujemy. W przypadku Elifaza, który rozpoczyna nowy cykl rozmów, to jest człowiek, wiecie, nastawiony na pewnego rodzaju doświadczenia duchowe. On mówi o jakichś snach i widzeniach. On na tym opiera swój argument, wręcz autorytet, tak? To jest dla niego istotne. Słuchajcie, no, jak dyskutować z czymś, jeżeli ktoś ci mówi, że miał objawienie? No, z jednej strony, no okej, no może miał, może nie miał, no ale jak Żyd twierdzi, że miał, no to... No ale twierdzi tam rzeczy, które, wiecie, są trudne do przyjęcia. Więc mamy problem. Jak z tym dyskutować? Bildad natomiast odnosi się do czegoś innego, na czym chcemy też często postawić, wiecie, jakby całą swoją argumentację czy ważność. To jest to, o czym Grzegorz przed chwilą wspominał. Jest pewnego rodzaju tradycja. I tu nie chodzi o ustawianie krzeseł albo o godzinę, bo ta, powiedzmy, tradycja jest zmienialna, jak się okazuje. Ale my często się odwołujemy, no bo wiecie, tak moi rodzice, tak moi dziadowie, tak moi pradziadowie, tak i tak dalej, i tak dalej. Cały szereg ludzi, których ustawiamy, aby oprzeć się na nich, w tym, aby mieć rację, aby kogoś przekonać, aby kogoś zmusić do zmiany jego sposobu myślenia. Mówią, to nie ja tak myślę, ale wszyscy inni tak myślą. Tak? I tym charakteryzuje się Bildad. Natomiast Sofar, trzeci przyjaciel, on odwołuje się do mądrości. Mądrość to wspaniała tradycja również. Ale ta mądrość, jak czytamy u Jakuba, może być dwojakiego charakteru. A może być mądrość ta, wiecie, z góry płynąca, ale może być też ta ziemska, ta demoniczna. I to też jest mądrość, jak się okazuje. I jak się wydaje, on w dużej mierze jest reprezentantem tego sposobu myślenia. Nie będziemy w takim razie się zajmować dzisiaj Elifazem, choć to jest bardzo ciekawa wypowiedź. To nie jest tak, że wszystko, co mówi, jest złe. Ale problem w tym, jak to mówi i do kogo to mówi, w jakiej sytuacji. Dopiero wtedy sobie zdajemy sprawę, na czym polega problem. Odpowiedź Hioba od 16 rozdziału. Przeczytajmy sobie fragment. 16 rozdział Księgi Hioba. Podobnych rzeczy słyszałem wiele. Drugi werset. Marni z was wszystkich pocieszyciele. Czy już koniec z tym niedorzecznością? Albo co cię pobudza, że odpowiadasz? Jak mógłbym mówić, tak i wy, gdybyście byli na moim miejscu, mnożyłbym przeciwko wam kwestie kwieciste omowę i potrząsałbym nad wami głową. Pokrzepiałbym was ustami i nie szczędziłbym wam pociechy moich warg. Chociaż mówię, nie ukoi się mój ból, a chociaż mówić przestanę, nie opuści mnie. To jest pierwsza część jego odpowiedzi, która reaguje, tak? Hiob reaguje bardzo mocno na to, czego się spodziewa, czego by oczekiwał od przyjaciół, a czego oni mu nie dają. Tak? Postawa przyjaciela właśnie powinna być taka, że no, próbuje wejść w czyjeś buty, jak to się mówi. Każda sytuacja jest tak naprawdę nowa, jest inna. Jest ta, a nie... A po prostu nie ma dla niej tak naprawdę uniwersalnych, gotowych odpowiedzi. Może czasami one są pomocne. Ale wiecie, to, że w ten sposób kogoś traktujemy, to znaczy, że nie traktujemy go podmiotowo, tylko przedmiotowo. Po prostu załatwiamy sprawę jak z automatem. Wrzucamy monetę i spodziewamy się, że wyskoczy napój. I tak sobie myślimy, że człowiek jest też taką maszyną, do której można tak podejść. A mam proste rozwiązanie. Przyjmiesz je, będzie wszystko w porządku. Ale upraszczamy sprawę. Być może czasami to pomoże. Ale w przypadku Hioba to było bolesne doświadczenie. Bo to, co oni mówili, w ogóle nie pomagało, jeszcze więcej bólu przysparzało. Ale od 7 czytajmy. Ale teraz on wyczerpał moją siłę i opanowała mnie straszna boleść. Moja nędza świadczy przeciwko mnie, moja niemoc jawnie mnie oskarża. Jego gniew szarpie mnie i zwalcza, zgrzyta na mnie swoimi zębami. Mój przeciwnik rzuca mnie na mnie srogie spojrzenia. Rozdziawiają na mnie swoje usta, policzkują mnie wśród zniewag. Społem gardzą przeciwko mnie. Bóg wydał mnie przewrotnym i wytracił mnie wtrącił mnie w ręce bezbożnych. Żyłem spokojnie, lecz on skruszył mnie, a pochwyciwszy za kark zdruzgotał mnie i postawił mnie sobie za cel. Dookoła mnie świszczą jego pociski, drą bezlitośnie mojej nerki. Wylewa się na ziemię moja żółć, zadaje mi cios za ciosem. Naciera na mnie jak wojownik. Słuchajcie, to jest opis Boga. To jest opis Boga, jakiego w tym momencie odbiera Hiob. Przyjaciele mu powiedzą, broń Boże, jak ty możesz tak o Bogu mówić? Przeklęty jesteś. Jak w ogóle mogłeś tak pomyśleć, co dopiero powiedzieć? Nie, ale to jest doświadczenie Hioba. On tak czuje w tej sytuacji. To znaczy, tak jak rozumiał Boga do tej pory, jaki miał obraz Pana Boga, to Bóg w tym wszystkim, tak jak go pozostawił, tak mu się jawi. A czyj to jest opis? Tutaj występuje, wiecie, jakie słowo? Te same, co w prologu. Słowo szatan. Bo szatan to przeciwnik. Bóg jawi mu się jako przeciwnik. Jako ten, który chce, wiecie, jego zła i tego, co najgorsze. Który miota pociskami, któremu w ogóle nie zależy na Hiobie. I robi, co chce. Wiecie co? Hiob nie chce takiego Boga. Dlatego on pragnie uciec do grobu. Schować się w Szeolu. Chce, żeby ten gniew takiego Boga przeminął. I być może coś w tym jest. A że my czasami, nasz obraz Boga, choć usta mówią coś innego, nasze życie świadczy o tym, że postrzegamy podobnie. Nasz, to nie znaczy, że Bóg jest taki. Nasz obraz Boga może czasami być demoniczny. A nie zdajemy sobie z tego do końca sprawy. Zapytacie, ale jak to sprawdzić, jak to zweryfikować? Może faktycznie coś jest na rzeczy. O tym za chwilę. Pomyślmy teraz o Hiobie. Hiob odrywa się od starego obrazu Boga. I przeplata się mu to z tym, do czego ten kryzys go doprowadził, czyli do tego, aby przejść z jednego obrazu w bardzo drastyczny sposób do drugiego, nowego obrazu. I on parę razy będzie o tych wątkach wspominał. On już wspominał o tym wcześniej. Teraz ponownie wraca do tego wątku. I teraz nam powie o tym, jakiego Boga potrzebuje, jakiego oczekuje i jaki tworzy się niejako w jego obrazie. Od 15 czytamy: przywdziałem wór pokutny na moje ciało, a moim czołem wryłem się w proch. Moja twarz jest czerwona od płaczu, a na moich powiekach ciąży mrok. Chociaż na moich dłoniach nie ma występku, a moja modlitwa jest szczera. O ziemio, nie zakrywajże mojej krwi i niechże nie ustanie moja skarga. Już teraz mam świadka w niebie i swego orędownika na wysokościach. Moi przyjaciele naśmiewają się ze mnie. Ku Bogu spogląda we łzach moje oko, aby rozstrzygnął na korzyść męża jego sprawę z Bogiem, na korzyść człowieka jego sprawę z bliźnim, bo jeszcze tylko kilka lat, a wejdę na ścieżkę, z której nie ma powrotu. Ten obraz zaczyna się dopiero tworzyć. On go wyraża poprzez swoje pragnienie, pragnienie orędownika, świadka. Tak? W hebrajskim tekście trochę wcześniej pada określenie Goel. To jest też mściciel, ale zarazem obrońca, adwokat. On czuje, że to, co twierdzą przyjaciele, jest, wiecie, taką doktryną odpłaty. To, co ci się dzieje, to, co ci się przydarza, tak? Ona tak brzmi, to jest wynik twoich grzechów. A to okazuje się być bluźnierstwem w przypadku Hioba. On nie ma nic sobie do zarzucenia. Mało tego, Bóg nie ma mu nic do zarzucenia. Tak? O tym czytamy wyraźnie. On jest sprawiedliwy. Bóg się wręcz w nim chwalił. Tak za kulisami. Ale my wiemy, że on o tym nic nie wie. On nie wie o tym, co się dzieje za kulisami. Ale uczestniczy w tym spektaklu i nagle to, co złe, zaczyna, wiecie, wiązać się z tym starym, demonicznym obrazem Boga. Właśnie takiego Boga, który działa, wiecie, jak wielki księgowy, który rozlicza, który nie potrafi inaczej działać, jest schematyczny. Ale w jego doświadczeniu on mówi, to nie jest możliwe, aby Bóg taki był. I on pragnie zobaczyć Boga, pragnie Go ujrzeć, bo takie jest pragnienie wszystkich ludzi Starego Testamentu. Zobaczyć Boga twarzą w twarz. I właśnie teraz wracając do tego wątku, zapytacie, jak to sprawdzić czy zweryfikować. Być może to jest właśnie to, że nie tyle nasze usta, bo one mogą mówić różne rzeczy. Owszem, usta powinny mówić dobre rzeczy o Bogu. Ale jest taki moment, w którym Hiob mówi, lepiej zamilknąć i nic nie mówić. A być może cisza jest lepszą opowieścią o Bogu niż zbyt wiele słów. Ale ktoś powie, no pokaż mi, tak, jaki jesteś na co dzień, a powiem ci, o kim jesteś. Innymi słowy, pokaż mi, jaki masz stosunek do innych ludzi. Jak postępujesz wtedy, kiedy nikt nie widzi, a powiem ci, jaki jest twój obraz Boga. Mało tego, możemy to uszczegółowić, możemy pójść w takim kierunku, że tym, co odzwierciedla najbardziej Boga na tej ziemi, w Jego stworzeniu, to jesteśmy my ludzie. Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. To wizerunek człowieka jest tym, który odzwierciedla Boga. Nasza twarz. W szczególny sposób. A to może się wam wydać dziwne, ale właśnie bałwochwalstwem jest to, jeżeli czcimy cokolwiek lub kogokolwiek jak Boga. Ale Bóg tak to zamyślił, że po prostu Jego ikoną, tak, Jego obrazem jesteśmy my. A w związku z tym nasz stosunek do drugiego człowieka podpowiada nam, jaki jest nasz faktyczny obraz Boga. I u Hioba następuje zmiana. W bardzo mocny sposób. A jak naszą zmianę wywołać? A może popatrzmy na to, jak my traktujemy tych, których na przykład nie lubimy. Albo z tymi, którymi mamy zatarg. Albo z tymi, którzy nas okradli. Może pobili. A może mają do nas, obmawiają nas, obgadują. Jaki my mamy stosunek do tych ludzi? Jak ich traktujemy? Co byśmy z nimi najchętniej zrobili, gdyby się dostali w nasze ręce? Tak naprawdę, gdybyśmy mieli wszelkie możliwe sposoby. Tak jakbyśmy traktowali tego człowieka, taki jest nasz obraz Boga. Bo on też został stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga, choć czasami to się wydaje bardzo trudne i dziwne. Ten złoczyńca na obraz Boga? Przecież to zwierzę. Jaki jest nasz stosunek do ludzi, których nie znamy, a o których tylko niektórzy pompują, wiecie, w informacjach, to jacy są źli i niedobrzy. Mamy wyrobione zdanie na temat imigrantów. I nie chcemy ich. Ale to też jest człowiek. Mamy wyrobione zdanie na temat inaczej wierzących, na przykład, albo w ogóle niewierzących. Co myślisz, że muzułmaninie? Może się okazać, że twój obraz Boga jest bardziej demoniczny niż ludzki i boski. A co myślisz o ludziach, których koleje losu są takie, że nie chciałbyś, nie życzyłbyś tego nikomu, bo na przykład kogoś zamordowali albo zrobili jeszcze inną rzecz, o której nikt by nie chciał mówić. Oni też są ludźmi. A możemy tą listę ciągnąć w nieskończoność. A dojdziemy do przykładów, które nie jeden z nas się oburzy i powie, nie ma mojej zgody. I to jest moment kryzysu. Kryzysu w życiu każdego z nas. Kiedy trzeba się skonfrontować. I nagle, aby postęp w naszym życiu duchowym był możliwy, tak? Abyśmy weszli na następny poziom, i dalej parli ku Bogu. Być może to jest ten moment dla nas, który jeżeli negatywnie, wiecie, zostanie rozstrzygnięty, to będzie niekorzystne dla nas. To my na tym stracimy. Ale jeżeli ten kryzys, tak, który przyszedł w naszym obrazie Boga, skonfrontujemy i wyjdziemy z niego zwycięsko, ten kryzys okaże się szansą w naszym życiu, to zrobimy postęp w życiu duchowym. Wtedy się wiele zmieni w naszej relacji z Bogiem. I tego wam życzę. Amen.